Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Dzień dobry Państwu. Pora na środowy otwarty mikrofon. Jak słyszycie, co dzień w zapowiedzi gorące tematy w tym programie, a dziś do tego temat gorący i suchy. Łagodne i suche zimy, mało opadów i wysokie temperatury wiosną. Najwyższe stopnie zagrożenia pożarowego w lasach to już obecna rzeczywistość. Leśnicy apelują o najwyższą ostrożność. Rolnicy załamują ręce, a hydrolodzy biją na alarm przed czekającą naszą część Europy kolejną suszą. Wiele w każdym razie na to wskazuje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że trwająca w Polsce susza może znacząco wpłynąć nie tylko na rolnictwo, ale także na inne obszary naszego życia. Aktualnie nasz kraj boryka się zarówno z suszą meteorologiczną, jak i hydrologiczną, rolniczą, a także hydrogeologiczną. Więcej na ten temat Przemysław Lis.
Aktualnie w Polsce oprócz deficytu opadów obserwujemy szybkie opadanie poziomu wód w rzekach oraz wód gruntowych, a także spadek wilgotności gleby. Do tej pory nie obserwowano takiej sytuacji już o tej porze roku, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.
Jeszcze nigdy takiej sytuacji nie było, ponieważ bardzo niskie mamy przepływy w rzekach, niskie stany wód już przed początkiem okresu letniego.
Susza na pewno znacząco wpłynie na wysokość cen, nie tylko warzyw i owoców, mówi geograf dr habilitowany Wojciech Janicki z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Jeśli produktów roślinnych jest mniej, są droższe, kilogram wieprzowiny pójdzie też w górę. To jest ekonomiczny skutek suszy i ta prawidłowość jest znana od lat. Niezależnie od tego, o jakiej uprawie mówimy, to się przekłada na wskaźnik inflacji, a więc na nasze życie.
Synoptycy prognozują, że niedobory opadów mogą występować co najmniej do czerwca. Przemysław Lis, Polskie Radio.
W dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy właśnie Państwa o suszę. Czy obawiamy się jej skutków? Jak poradzi sobie z tym nasze rolnictwo i my, konsumenci? Co w tej sprawie może zrobić Państwo, a co każdy z nas osobiście i indywidualnie na naszych działkach czy w naszych domach? Na przykład racjonalniej wykorzystując zasoby wody. Zapraszam do dyskusji.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl
oraz na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Telefony od Państwa odbiera dziś w otwartym mikrofonie Marcin Kosiński i mamy już pierwszego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, towarzysz Adam z Gorzowa.
Dzień dobry, panie Adamie. Złowróżbnie ten temat zabrzmiał dzisiejszy, bo jeszcze jedna zaraza nie odeszła, a już na horyzoncie druga.
Przez x lat jakoś Europę kataklizmy omijały. W tej chwili jest taka sytuacja, jaka jest. Naukowcy już od dawna bili na alarm. Sytuacja się nawarstwiała, jeśli chodzi o ocieplenie klimatu i w tej chwili, jeżeli dojdzie do kryzysu, to na pewno nie będą wdrażane programy ekologiczne, jeśli chodzi o energię, tą bioenergię, tą energię, no można powiedzieć, no, odnawialną, tak. Więc ta sytuacja na pewno nie pomoże w tej chwili w światowym kryzysie. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, które tutaj wymieniłem, każdy obywatel już od dawna wiedział, co się dzieje wokół niego, bo widział, co się dzieje w tym roku. Już takiej zimy, no jeszcze ciepłej nie było. I to już kolejny raz, jak to postępuje gwałtownie, tak? Nie wiem, czy my się zbliżamy do jakiejś sytuacji takiej, której po prostu nam zabraknie na chleb z tego tytułu, czy my jakoś przejdziemy przez to wszystko, trudno powiedzieć, panie redaktorze, ale...
No dobrze, mówi pan, że od dawna naukowcy bili na alarm.
Polska musi zwyczajnie oszczędzać na wszystkim, żeby przetrwać te ciężkie czasy. A co będzie, zobaczymy w przyszłym roku. No, na razie nie prognozujmy tak bardzo negatywnie czy sceptycznie. Może jakoś wszystko się ułoży, no, trudno powiedzieć. W każdym razie my na pewno nie jesteśmy bogatym krajem i odczujemy to, a rolnicy już szczególnie.
Dziękuję za Pana opinię. Wspomniał Pan o czynnikach klimatycznych, o których bardzo dużo się mówi w kontekście tegorocznej, zeszłorocznej czy wcześniejszych susz. Zwrócę tylko Państwa uwagę, że problem suszy występował także przed erą industrialną. Naukowcy działający w ramach projektu Klimat, zespół realizujący zadanie Operacyjny System Prognozy Rozwoju i Oceny Suszy, przeprowadził badania o suszach, które wystąpiły na obszarze Polski w przeciągu 8 ostatnich wieków, także w okresie przedindustrialnym. No i na stronie posucha.imgw.pl znajduje się naprawdę ciekawa tabelka. Jak się okazuje, na przykład od roku 1651 do 1700 w Polsce mieliśmy już, patrzę, 10 okresów występowania suszy ekstremalnej. Susze w tej części Europy i nie tylko w tej części Europy zdarzały się, co nie zwalnia nas z odpowiedzialności i przygotowania się do tego. No i pytanie, co może zrobić na tym polu państwo, a co my możemy zrobić indywidualnie w naszych domach, żeby skutki suszy minimalizować? Czy obawiają się państwo tego zjawiska, które ponownie w tym roku prawdopodobnie dało sobie znać? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Marku. Jeżeli pan jest Markiem takim jak ja, to imieninowe życzenia w sobotę, jeżeli pan obchodzi.
Nie. To inny dzień.
W październiku pewnie.
We wrześniu. We wrześniu. Aha, wtedy bardzo chętnie przyjmę życzenia.
Kiedyś w szkole nawet mi przynieśli prezent, jak byłem w pierwszej klasie. W październiku, chociaż w kwietniu obchodzę, ale się nie przyznałem, przyjąłem.
To bardzo miłe, bardzo ładnie ma pan na imię, a teraz przejdźmy do tematu.
Panie Marku, tak, ja bym chciał najpierw tak, jeżeli chodzi o państwo, to myślę, że państwo to najłatwiej to podniesie cenę za wodę, bo tak ciągle płacimy coraz więcej za wodę w każdym roku. Ale powiem tak, sparafrazuję słowa Kennedy'ego, że nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla kraju. Ja powiem, że mimo, że to są takie trochę dziwactwa, ale u mnie w domu już dawno tak proekologicznie z wodą postępujemy, bo i łapiemy deszczówkę i nawet z pralki łapiemy wodę do spłukiwania później w toalecie czy i tak dalej. Krany pilnujemy, żeby nie przeciekały. No od grom mamy swoją studnię, to też to podlewanie wygląda zupełnie inaczej, chociaż mamy swoje warzywa i tak dalej, ale miejskiej na przykład, czy tam z trawnika też żeśmy zrezygnowali, przeszliśmy na takie łąki, że rośnie więcej, bo to też teraz ekolodzy zalecają.
Do jakiej głębokości musieli się państwo dowiercić tą własną studnią?
A, ja nie wiem, bo to już była studnia, jak ja tu zamieszkałem, to bym musiał teściów się pytać, bo ja tu z teściami, ale nie wiem, czy wiem, że sąsiedzi tutaj u mnie na ulicy robili teraz też studnie ze względu właśnie na te ceny. To już długo trwało, zanim wodę właśnie znaleźli ci szukający. Także tak jak pan mówi, że te gruntowe wody opadają niestety i to jest, no ale czas, chciałem powiedzieć, susz, czas minął.
Czas niestety minął.
Dbajmy o wodę, przypomnijmy sobie z filmu Dzień Świra, gdzie bohater też dba i widzi afrykańskie dzieci, które z głodu, z pragnienia umierają. Ja też zawsze to widzę, jak mam wylać gdzieś wodę bezmyślnie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i też dziękuję za tych masę cennych wskazówek, które być może będą stanowiły podpowiedź dla innych słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. No, do tej pory przynajmniej w miastach było tak, że odkręcaliśmy wodę i ona była i ona jest, jak zapewniają miasta, tej wody nie zabraknie. Nawet w stolicy ma być podobno dobrze, jeśli chodzi o zaopatrzenie, ale jest coraz więcej, szczególnie małych miast w Polsce, do których wodę trzeba dowozić beczkowozami. A jeśli chodzi o inne kraje europejskie, w Hiszpanii, na przykład do Barcelony, bardzo regularnie już trzeba dowozić słodką, pitną wodę. Czy obawiamy się suszy i jej skutków? Jak sobie z tym radzimy już, jeśli chodzi o racjonalne gospodarowanie wodą? Dzień dobry.
Jak sobie radzimy? Halo?
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Witam serdecznie. Proszę pana, byle jak sobie radzimy, dlatego że po prostu nie potrafimy rozumnie tego wszystkiego wykorzystać. Ja przyglądam się rokrocznie takiej ogromnej akcji na skalę krajową, proszę pana, wykaszanie wszystkiego i ogołacanie ziemi, która maksymalnie paruje, proszę pana, pobierając słoneczko nam ogromne ilości wody, a gdyby ta trawa, proszę pana, była, to ona chroni, ona wykorzystuje tą minimalnie wodę, bo każdy z nas wie, że pod trawą zawsze jest wilgotno. Proszę pana, nie zrobiono nic absolutnie w tej małej retencji. Wprost przeciwnie, zlikwidowano ogromną ilość elektrowni wodnych, które, proszę pana, wstrzymywały tą wodę. Jak ogromne ilości wody z górskich rejonów, gdzie częściej pada, płynie sobie ta woda, płynie i dopływa tam, gdzie dopłynąć ma. No a niestety jej się nie wykorzystuje. Na dodatek ogromne głębienie, proszę pana, szybów, gdzie woda niestety unosi się w górę w oparach, ale również w pierwszej kolejności to spada na te wszystkie poziomy, proszę pana, gdzie były dawne jakiekolwiek kopalnie i obecne odwierty. No taka jest rzeczywistość i robiąc jedną krzywdę, proszę pana, drugą, trzecią, nie robimy nic w rzeczywistości dla siebie. A ceny wody oczywiście, bo Wody Polskie, instytucja, która powstała, proszę pana, nie będzie się z nami tutaj absolutnie obchodzić pozytywnie, tylko będzie patrzyła w swoją stronę, żeby wykorzystać jak najwięcej pieniędzy naszych, które pan Kaczyński nam daje, emerytom w szczególności. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Dziękuję i również miłego dnia. Minister klimatu Michał Kurtyka mówi, że Polska musi wprowadzić działania, które pomogą w gromadzeniu wody. To jest kluczowe w walce z suszą. Kurtyka mówił w Polskim Radiu Gdańsk, że w tym roku przepływ wody w rzekach jest najniższy od 100 lat.
Aż 73% wody, która spada, która jest deszczówką, odparowuje, dlatego że nie mamy możliwości jej zatrzymania. W związku z tym w retencjonowaniu wody, w zmianie systemów melioracyjnych z takich osuszających, które dawniej były robione, na nawadniające, zwiększenie również pojemności tych wodno-bagiennych zbiorników, to są elementy, które są kluczowe.
Ministerstwo Klimatu razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska prowadzi także program wart 245 milionów złotych. O co w tym programie chodzi?
15 umów podpisaliśmy na około 42 miliony złotych, ale pozostałe kwoty, w szczególności na działanie priorytetowe, jakim są zbiorniki retencyjne, oczekuje i chcielibyśmy, żeby też ten moment Dnia Ziemi był takim momentem apelu o to, żeby występować z wnioskami, żebyśmy te małe zbiorniki retencyjne budowali.
Najgorzej, jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną, jest w południowo-zachodniej Polsce, w dorzeczach Odry i Warty. Pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie i Podlasie są obecnie w nieco lepszej sytuacji. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy na antenie.
Panie redaktorze, no człowiek zgotował sobie sam ten los, człowiekowi drugiemu. Niech pan zobaczy, po latach tłusty czeka nas 7 biblijnych plag egipskich. I panie redaktor, do tej pory, teraz jak rząd wprowadził zakaz wstępu do lasu, były takie wielkie oburzenia, prawda? I cofnęli to. I teraz znowu leśnicy muszą wprowadzić zakaz wstępu do lasu ze względu na suszę. W lasach jest poniżej 10% wilgotności. I panie redaktor, ja kiedyś pracowałem w remontach i inwestycjach. Byłem w związku z tym, myślałem, co w urzędzie. I o paradoksie. Urzędniczka w Urzędzie Miejskim powiedziała mi tak. Od czasu wojny w Zielonej Górze obniżył się poziom wody, wód gruntowych o ponad 40 metrów. Ale o dziwo, w kilku miejscach w Zielonej Górze wybijają wody. Miejsce, proszę pana, pokażę. Zamychowa ulica, dawne liceum, dzisiaj jest OHP. Wybija. Tu przy rondzie PCK wybija bez przerwy. I nie mogą sobie poradzić. I panie redaktorze, to jest właśnie, wie pan, mamy to, co mamy, co zasłużyliśmy. Sam człowiek sobie zgotował ten przez dotychczasowy grabież natury. warunków naturalnych. I jedna dobra strona tego, tej plagi, wie pan co? To, że przyroda próbuje odbudować to, co ludzie im ukradli, bo największym wrogiem przyrody, natury, to są ludzie. Niech pan zobaczy, jak teraz zwierzęta się zachowują. Wreszcie odpoczywają, mają spokój od tych krzyków ludzi, od tych bez przerwy łażenia po lasach i szlakach. Szlaki turystyczne są zamknięte, na szczęście. Mhm. I proszę pana, ludzie nie zadeptują nam tak tych, tego szlaku na morskie oko, wie pan, inne szlaki. I mają spokój. Panie redaktorze, szanowni panie, proszę
dziękuję
sobie
bardzo
zobaczyć, chodzi o te chrupówki w Zakopane.
Dziękuję panu bardzo. Powiedział pan, że to człowiek jest największym wrogiem przyrody. No, niektórzy mogą protestować, bo człowiek z pewnością wrogiem i wrogo do przyrody nastawiony nie jest. Tylko tak się, no niestety, dla przyrody i dla nas w efekcie składa, że cywilizacyjnie najbardziej z tej przyrody korzystamy i najbardziej zmieniamy jej oblicze. Teraz przy okazji niejako pandemii widać tak naprawdę, co się dzieje z przyrodą, kiedy no, chociażby przestajemy wchodzić do lasu. A jeśli chodzi o statystyki pożarnicze, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski, poinformował, że strażacy w dalszym ciągu gaszą duży pożar traw i lasu w Biebrzańskim Parku Narodowym. Powierzchnia pożaru we wtorek szacowana była na 3000 hektarów. W gaszeniu ognia uczestniczą między innymi 4 samoloty gasznicze Dromader. Strażacy podali też niestety jedną statystykę, bardzo smutną, że wciąż jest bardzo wiele fałszywych alarmów, jeśli chodzi o pożary. I wciąż niestety według nich, ich ustaleń okazuje się, że przyczyną wielu pożarów lasów jest człowiek. I to wcale nie działający nieumyślnie, a umyślnie podpalający łąki, czy też podpalający lasy. Kolejny słuchacz, dziś rozmawiamy o suszy, przypomnę, i o tym, jakie mogą być jej skutki dla nas. Dzień dobry.
No, dzień dobry. No, suszę, mamy suszę, a miały być globalne ochłodzenia najpierw, tak? Ci mędrcy wieszczyli, że będzie epoka lodowcowa nastawała, teraz są susze, no a jak wiadomo, jest to wszystko zjawisko cykliczne. No, ale jest zawsze okazja, żeby wyskubać obywateli pod przykrywką jakichś tam podatków ekologicznych. No, mamy Ministerstwo Środowiska czy Klimatu, nie wiem, co już ten tam...
Klimatu teraz. Mm-hmm.
Tak, klimatu. No to chyba jeszcze szczepionki od suszy, od pogody nam zafundują i w ten czas już będzie komplet. No, co tutaj bardzo dobrze właśnie słuchacze zauważyli, że jednym z działań naszego wspaniałego rządu było powołanie następnego ministerstwa, nie ministerstwa, spółki, tak, Wody Polskie, która to odebrała na przykład samorządom możliwość decydowania o kosztach wody na terenie danej gminy, bo oni wiedzą przecież wszystko lepiej, ile ta woda powinna kosztować, w którym końcu Polski. Także no biurokracja, która zniszczy, zabije wszystko. Panie redaktorze, dlaczego nie ma prostych działań, na przykład pieniądze na wymianę infrastruktury, nowoczesnych pomp, instalacji uzdatniających, napowietrzających, gdzie te stare technologie sprzed 30-40 lat są bardzo wodochłonne, tam się marnuje ogromne ilości wody. Tu się nic w tym kierunku nie robi. Jeśli są jakieś działania, to naprawdę biurokracja, jakieś konkursy, trzeba startować, występować, wie pan, i to jest no taka głupota. Dać po prostu samorządom pieniądze, pule, wymieniajcie pompy, wymieniajcie stacje uzdatniania. Nie, tu wszystko musi iść przez banki, przez biurokrację, nie do przebrnięcia. To jest naprawdę, to jest chore. To ten system cały jest chory. Komuna to już była naprawdę wspaniała w porównaniu z tą neokomuną. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję za pana opinię. Wspomniał pan o przemyśle, chociaż to słowo nie padło, ale tak się domyślam, że o to chodziło. Przemysł, rzeczywiście, przemysł w krajach wysoko uprzemysłowionych no, konsumuje, zużywa 70% wody i tutaj optymalizacja, jeśli chodzi o pewne technologie, byłaby rzeczywiście jak najbardziej wskazana, żeby tą wodą gospodarować racjonalniej, ale my Dziś w naszym pytaniu o suszę i o obawy z tym związane pytamy przede wszystkim o to, jak w naszych gospodarstwach domowych, jak na naszych działkach radzimy sobie z racjonowaniem wody, no bo woda jest coraz trudniej dostępna, woda jest też coraz droższa, co wymusza efektywniejsze nią gospodarowanie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Stały słuchacz Radia Zachód się kłania.
Dzień dobry, bardzo nam miło.
Ja często słucham audycji Otwarty Mikrofon, ale dzwonię wtedy, kiedy mnie interesują tematy.
To cieszę się, że dziś pana zainteresował.
Akurat rano wstałem, poszedłem na ogródek. Wczoraj żona posadziła pewne rzeczy w ogródku. Podlaliśmy, dzisiaj rano poszedłem na ogródek, podlać ogródek. No ten plus dla nas i nie tylko, bo obok też mają mieszkańcy ogródek, że mamy duży stawek. Stawek to jest mniej więcej jak wielkość boiska. Takiego dużego piłkarskiego boiska. Są fajnie zrobione schódki i po prostu podlałem ogródek. Truskawki, kapustkę i tam inne takie rzeczy. Również poszedłem na stadion. Na stadion, bo jestem odpowiedzialny. Zostały posiane tuje i muszę panu powiedzieć, że naprawdę podlewamy, dbamy. 100 tuj zostały zasadzone. Woda. Woda, akurat mamy na stadionie, studnia była bita. Boisko zielone. Ja teraz się zastanawiam, tu tak nie mówię złośliwie, ale takie moje pytanie do prezesów klubów sportowych. Jeżeli nie ma wody na stadionie, boisku, a nie będzie deszczu, to naprawdę te boiska będą żółte, trawa wyschnie. I muszę panu redaktorowi powiedzieć, że bicie studni troszeczkę to kosztuje, ale później koszt w porównaniu lać wodę na przykład z hydrantu miejską, to jest bardzo duża różnica w cenie. Mogę powiedzieć, czy nie za bardzo?
No proszę, proszę bardzo. Bez konkretnych nazw, bez firm.
12 godzin podlewaliśmy boisko, zapłaciliśmy tylko za prąd. 30 kW wtedy kosztował 60 groszy, to było 18 zł. Pan zaliczył mi, gdybyśmy mieli wodę na przykład miejską lać, to jest prawie 400-500 zł. Około 450 zł. Jest różnica. 450 zł za 12 godzin, a tylko 18 zł za prąd.
Dziękuję panu bardzo i studniarze bez tej informacji, z tego co wiem, mają pełne ręce roboty i kto tylko ma możliwość, żeby mieć własną wodę z własnego ujęcia, to się tego zadania podejmuje. No ale co z tymi, którzy nie mają takiej możliwości, nie mają się gdzie wywiercić, jak na co dzień oszczędzać wodę, jak ją racjonalnie wykorzystywać? No i najważniejsze, co susza, jej skutki mogą oznaczać dla rolnictwa, dla rolników i w efekcie dla nas, dla konsumentów. Dzień dobry.
Dzień dobry. Roman z Zielonej Góry.
Dzień dobry, panie Romanie.
Jeśli można, to odsłuchałem naszą ostatnią rozmowę i chciałem pana tu na antenie oficjalnie przeprosić za niespersonalizowanie moich pytań do dziennikarzy na panu. Nie było to moją intencją, także przepraszam.
Dziękuję bardzo. I przejdźmy od razu do tematu.
Jeszcze jedno
dziękuję,
zdanie.
Przyjmuję.
Wszystkich, nie chciałbym, żeby to był pocałunek śmierci, ale z panem mi się najlepiej dyskutuje, a niechcący pana obraziłem, także jeszcze raz mówię, przepraszam, poniosło mnie trochę bywa w tych emocjach związanych z otwartym mikrofonem.
Panie natomiast Romanie, pocałunek to pocałunek, tak to traktujmy.
Dobra, znaczy tak, już. Tak chciałem, tak, susza, ogromny dramat, trochę mnie zaniepokoił ten pan, który przede mną dzwonił, bo wydaje mi się, że przy obecnej suszy dbanie o boiska jest rzeczą ostatnią, o którą będziemy mogli dbać. Dbajmy o wodę, dbajmy o jej wykorzystanie, ponieważ ta susza dotknie nas wszystkich. No muszę powiedzieć politycznie, trzy nieszczęścia nas spotkały. PiS, pandemia, a teraz jeszcze susza. Nie wiem, czym ten naród zasłużył, żeby mieć taki system i tak groźnie to wszystko, żeby się układało. Także apeluję do tego pana, niech oszczędza wodę. Boiska piłkarskie nie będą nam potrzebne przez najbliższy rok, więc ale trudno, niech ta trawa zżółknie.
To znaczy, nie wiadomo, czy przez rok, może szybciej gdzieś te rozgrywki piłkarskie muszą się odbywać, będą musiały się odbywać.
Tylko tym marzę, ja jestem bezpośrednim kibicem piłkarskim i no ale są rzeczy ważniejsze na świecie niż sobie zbudowaliśmy w tej kulturze i niestety zostało nam zabrane. Susza jest dramatem dla rolników. Ja jestem około rolnictwa, mam wielu przyjaciół rolników. mówią, że zbiory będą za ten rok coraz gorsze, to będzie się wiązało z coraz większymi cenami. Przy braku pracy, no dramatyczna rzecz się dzieje i ubolewam nad tym, ale niestety na to zbyt wielkiego wpływu nie mamy, poza tym, że żeby zamiast kupować jakieś sensowne rakiety czy samoloty, to może zróbmy retencję, zbierajmy tą wodę, która nam ucieka w każdym roku. Tak jest moje wolne zdanie. Halo, jestem jeszcze?
Tak, bardzo proszę.
Dobra, no już tyle, no nie będę wymądrzał. Dramat wskazuje na wysokie ceny, czego nikt nie chce.
Dziękuję. Oczywiście wysokich cen nikt nie chce, choć no, nie ma co ukrywać, że susza, niskie plony będą przekładały się na wysokie ceny podstawowych produktów spożywczych. No i nie tylko tych podstawowych. Dziennik Gazeta Prawna w jednym ze swoich kwietniowych wydań pisze: pandemia wstrzymała walkę z suszą, tymczasem z problemem tym mamy do czynienia już praktycznie w całej Polsce. Gazeta przypomina, że śniegu zimą nie było, a wiosna jest i ma według wstępnych prognoz meteorologów pozostać sucha do maja. Zgodnie z sezonową prognozą IMGW padać ma dopiero w drugiej połowie maja. To zdecydowanie zbyt późno dla rolników. Według ekspertów susza spowoduje pożary w lasach i drożyznę w sklepach. Gazeta szacuje, że ceny mogą też podbić przymrozki, które przyszły po ciepłych dniach w lutym i marcu. Sezon zimowy, ten ostatni, był najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych w Polsce, a tak złej sytuacji hydrologicznej jak na początku tego roku nie było nigdy wcześniej, od kiedy prowadzi się pomiary. Susza, czy się jej skutków obawiamy i co w tej sprawie może zrobić państwo, a co my konkretnie w gospodarstwach domowych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wasza słuchaczka z Pławina. Panie redaktorze, właśnie wyprzedził mnie ten pan ostatni, który dzwonił, bo ja dzwonię w sprawie rolników, chociaż na gospodarstwie byliśmy prawie 50 lat i wiem, co to znaczy. A rolnicy chyba w tej chwili pracują i nie mogą powiedzieć, ale ten pan troszkę napomknął o tym, że ogródki wiem, że są potrzebne, kwiatki, ogródki, boiska, wszystko, ale co będzie, jeżeli nie będzie miało bydło do picia, gdzie ludzie hodują bardzo dużo, co już teraz odczuwają i co będzie, jak to wszystko wyschnie. I na polach, jak widzę tutaj naokoło, ludzie sieją, to zresztą pan redaktor może też ogląda, popiół, leci z tyłu kurz, że nie widać tego rolnika, jak sieje. I tu jest problem. I jeszcze właśnie nie wiem, jak to będzie. Będzie taka drożyzna, jak pan redaktor powiedział, że nie wiem, czy będzie stać. Mąż pojechał na działkę kupić ziemniaki, sadzeniaki, za jeden worek zapłacił 180 zł w tej chwili. A co będzie, jak to wszystko wyschnie, nie wiemy. I jeszcze jedna sprawa, która mnie trochę śmieszy. No aha, i że w domu oczywiście oszczędzam wodę od dawna. Chociaż jesteśmy tylko we dwóch i wodę mamy nie ze studni, ale płacimy za wodę, ale staramy się oszczędzać. Ale dziwię, dlaczego wczoraj, dzisiaj sami panowie dzwonią. Któryś kiedyś pan powiedział, że panie mają się do polityki nie wtrącać, tylko siedzieć w domu. No i nie wiem, czy te panie się przestraszyły.
Może panowie mają silniejsze palce, żeby wybierać numer telefonu.
Wczoraj słuchaliśmy z mężem, sami panowie, ja mówię, Matko Święta, przecież teraz jest tyle tych pani i w Sejmie, i w Senacie, i w pracach, i prowadzą firmy, to nie wiem, czy te panie się przestraszyły tych słów jednego pana. Także nie mnie wiem. To bardzo rozśmieszyło.
Też nie wiem. Dziękuję pani bardzo. Kto wie, może kiedyś wprowadzimy parytet w otwartym mikrofonie. Jeden telefon będziemy odbierać od pana, a drugi od pani.
Tak. To zdrówka i wytrwałości wszystkim i żeby ten deszcz popadał w końcu.
Zdrówka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Profesor Maciej Zalewski mówi, że w Polsce na jednego mieszkańca przypada 3 razy mniej wody niż w innych krajach europejskich. Jak dodał, nasze zasoby wodne zawsze były ograniczone.
Niestety mamy jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie. Takie kraje jak Francja na przykład, która jest położona blisko Atlantyku i w związku z tym ma dużo większe opady. My niestety jesteśmy w takim miejscu między klimatem kontynentalnym a klimatem atlantyckim. W związku z tym tutaj przy zmianach klimatu na razie te ilości wody docierają do nas mniejsze.
Profesor Zalewski podkreślił, że ważną rolę w czasie suszy odgrywają drzewa, no i zaapelował na przykład do rolników, którzy nie powinni decydować się zbyt pochopnie na ich wycinkę. Jak mówił, nawet kilka drzew może zwiększyć wilgotność gleby o 40% w obrębie 100 metrów, co daje 30% większe plony. To jeśli chodzi o przyrodę, a jeśli chodzi o suszę i jak planujemy, bądź jak już sobie z nią radzimy. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, Marek z Gorzowa. No właśnie, nawet napomniał pan o tych drzewach. No, ja wiem, że wielu prywatnych gospodarzy stara się ich pozbyć, zwłaszcza lisiastych, bo śmiecą. Taka jest opinia. A drugie, na to chciałem zwrócić uwagę, pan na pewno też nieraz czytał wiadomości, że w tej czy tamtej wsi woda skażona bakteriami coli. A ktoś się zastanowił, dlaczego? Ja podpowiem. Nieszczelne szamba, spuszczane ścieki do studni poniemieckich i tak sami ludzie siebie trują. To samo to wyszło w 97, jak była ta wielka powódź, jak woda wszystko wymiotła. No i a czy zbudowano jakikolwiek zbiornik retencyjny przez ostatnie lata? Nic. Ani jednego. Woda, nawet jak jest większy opad, spływa bezpowrotnie do Bałtyku. Także nic się nie zmieniło, tylko jest ciągle czekanie, nie wiem na co. Chyba na deszcz. Także życzę miłego dnia.
Dziękuję bardzo i również miłego dnia. Od razu odbieramy telefon od kolejnego słuchacza.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Więc rzeczywiście sytuacja staje się nie tylko w Polsce, bo i w świecie, i w Europie bardzo dramatyczna z tego powodu. Na pandemię koronawirusa i związanym z nią kryzysem nakładają się problemy właśnie te klimatyczne, przede wszystkim ogromny brak wody. Pamiętam dwuletnią suszę wiosenną, chyba z początku lat 90. To była właśnie nawet trzyletnia, ale dwuletnia była nieprawdopodobna, gdy kropla deszczu nie spadła od marca do czerwca. Kropla deszczu. A ja do swojego dużego ogrodnictwa dowoziłem wodę 15 kilometrów i uratowałem chyba tylko bardzo częściowo uruchomioną produkcję. O zbiornikach retencyjnych mówiło się, pamiętam, jak zakładałem to ogrodnictwo, nawet dużo, od lat 70. No niestety mówiło się, i tak jak dzisiaj, mówi się, przechodzi susza, zbieramy, kończy się rok i dalej się będzie mówiło za jakiś czas. Wywierciłem wtedy studnię głębinową, jak miałem ten problem taki duży, i ze wszystkich dachów odprowadzałem wodę do wykopanego stawu, z tym, że to nie wystarczało. Pozostaje jeszcze problem, mi się wydaje, z tym moglibyśmy sobie jakoś częściowo poradzić. Mianowicie szansa byłaby dla nas przez oszczędzanie. I widzę to u siebie, widzę to również u innych, ile wody marnujemy. Dosłownie w ciągu kilku lat przynajmniej o połowę potrafiłem zmniejszyć to niepotrzebne wylewanie wody.
W jaki sposób pan to zrobił? W jaki sposób pan zmniejszył?
Wszyscy żeśmy sobie nawzajem zwracali uwagę. Żeby po prostu, żeby niepotrzebnie wody nie wylewać wtedy, kiedy wystarczy jej tylko trochę. Odkręca się krany i tak jest dosłownie wszędzie, po prostu jak tylko siedzę nawet w samochodzie, obserwuję na każdym kroku marnowanie wody.
Pozdrawiam. Niestety, smutna konstatacja. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
Zdrowia oczywiście, to najważniejsze w tych czasach i nie tylko. Kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rysiek się kłania.
Dzień dobry,
idealny
panie Ryszardzie.
Temat do lania wody. Idealny.
No, bardzo chcemy lania wody.
I niektórzy lają, jak pan Marek z Gorzowa, który mówi, że nie otwarto żadnego zbiornika retencyjnego. Klasyczny przykład opolskie. To dobrze, że jeszcze PO-PSL zaczęło budowę i w tamtym roku zaczęto nalewać wodę do tego zbiornika. Drugi zbiornik Sosnowka koło Jeleniej Góry. Faktem jest, że w naszym rejonie nie ma takich większych zbiorników wodnych, to jest prawda. I tutaj w tym miejscu chcę pochwalić tych, których popisowcy, mało myślący ludzie ciągle ganią, tak zwanych komunistów. Czorsztyn, Jeziorsko koło Napilnicy, później Zalew Zebrzyński. Fakt jest, że przedwojenny, ale po wojnie mocno rozbudowany. Tam jeszcze Asolina. Budowle, które pochłonęły wiele pieniędzy, ale dzisiaj dają nam i energię, i zdrowie, bo ośrodki rekreacyjne i przede wszystkim ochłony, przede wszystkim zbiorniki wody. Nie gańmy wszystkiego, co było kiedyś złe, bo wiele rzeczy było bardzo dobrze zrobionych. A my dzisiaj, niedawno, pół roku temu jechałem z Wrocławia, cztery miesiące temu, jechałem z Wrocławia pociągiem, no i żal mi było tysiące hektarów łąk zarastające, z których robią się bagna. Ja sobie wyobrażam minę Niemca, który to meliorował 100 lat temu i dzisiaj wścieka się na Polaka, żeby takie dziadostwo zrobili. No coś strasznego. Meliorację. I znowu kamyk do ogródka do PiSu. 5 lat temu, pierwsza kampania. 30 miliardów złotych na Odrę jest. Dziwna strona, chociaż milion złotych to Odrę. Czy zrobią chociaż plany, gdzie można coś zrobić, taki zbiór intencyjny, który będzie hamował trochę wody. Zrobiono, owszem, kupę stanowisk pracy dla swoich koleżków, koleżanek i nic więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja wiem, że jeśli chodzi o plany regulacji Odry, no to wiele spraw rozbija się wciąż o uzgodnienia środowiskowe, a także o uzgodnienia międzynarodowe, także z naszymi zachodnimi sąsiadami, ale te plany są realizowane, choć być może, i to pewnie zawsze tak jest, że nie tak szybko, jak byśmy chcieli. Susza w Polsce, czy obawiamy się jej i jej skutków? Co może oznaczać dla rolników, dla nas konsumentów? Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry pani.
Witam serdecznie. Mówiła pani, że panie nie dzwonią.
Dzwonią.
Chciałam zadzwonić 30 razy, wybierałam. Trudno się dodzwonić. Nie dzwoniłabym, ale wie pan, chciałam powiedzieć, że będą czarne chmury nad Polską. I ja już od lat piszę pogodę od Wigilii do Trzech Króli. I tak mało było deszczu, że normalnie nawet na lekarstwo, a jeden dzień to był jeden miesiąc. I deszczu nie będzie, bynajmniej ja jestem ze Świebodzina, i tu w naszej okolicy deszczu nie będzie, także bardzo,
czyli co,
bardzo
do tej
mało.
Pory te pani, do tej pory te pani świąteczne prognozy się sprawdzały w 100%?
Bardzo się sprawdzały, bardzo panie redaktorze. W zeszłym roku tak samo mówiłam w klubie seniora, że deszczu nie będzie, ludzie działki mają, no i nie było, no.
No dobrze, no dobrze, ale to jeszcze się nie żegnajmy, bo jeszcze pani ma chwilkę, a ja się chętnie dowiem, jakoś się pani przygotowuje, na przykład, nie wiem, na swoim ogródku, na działce do suszy.
No na działeczce mamy wodę i jest, na razie dzięki Bogu pompy mają nowe i mamy wodę na działeczkach, także kto tam co ma, to sobie podleje.
To są takie ogrody działkowe z tych dużych?
Tak, ogrody działkowe, duże, tam jest kilkadziesiąt hektarów i to na działki zrobione.
Mm-hmm. A obserwuje pani takie zjawisko, że niektórzy przyjeżdżają na te działki i tą wodą myją samochody na przykład, albo
leją
na trawę cały dzień?
U nas na działkę nie ma wjazdu.
Mm-hmm.
Także samochód stoi przed bramą, a każdy idzie na piechotkę.
A to mądry zarząd. Serdecznie gratuluję i pozdrawiam.
Podziękuję prezesowi, że tak rządzi. Serdecznie pozdrawiam. Dużo zdrówka wszystkim życzę w tych trudnych czasach.
Dziękuję bardzo. Zdrowie i jeszcze raz zdrowie. Te życzenia pojawiają się dzisiaj. A jeszcze jedno życzenie wypadałoby dołączyć. Deszcz. Kolejny telefon mamy. Dzień dobry.
Halo?
Jesteśmy na antenie.
Ja troszeczkę inaczej powiem. Jestem już trochę wiekowy i gdyby były zwykłe pompy, tak jak było kiedyś na podwórzu, to tyle by się wody nie marnowało, bo było trzeba się napracować, żeby wodę otrzymać. A obecnie myśmy się mieli w misce. A teraz prysznic niektórzy biorą nawet 3-4 razy dziennie. Kąpaliśmy się raz w tygodniu i tyle chorych ludzi nie było co obecnie. Wierzy mi pan?
No, nie wiem co panu na to odpowiedzieć.
Ogródek podlewałem, to najpierw musiałem namachać się przy pompie, aż się spociłem, żeby troszeczkę podlać.
Nie wiem, co panu na to odpowiedzieć, bo to trochę jest zachęta do tego, żeby się nie myć, czy żeby nie myć się...
Nie, no ale 4 razy czy 5 razy prysznic brać. Mhm. Nikt kiedyś nie miał basenów tyle, co teraz mają na swoich posesjach. Taki basen wchodzi parę tysięcy litrów wody, tak?
No nie przesadzajmy. No, może wchodzi 8 metrów sześciennych, a może 12, ale to się nalewa raz na cały sezon, a tą wodę się potem wykorzystuje. No przynajmniej jeśli ktoś o ten basen dba.
Jeszcze chciałem powiedzieć, ogródki działkowe w większości teraz są już na styl amerykański, trawniki mają. Trawniki więcej potrzebują wody niż normalnie warzywa. Zgadza się pan ze mną?
No, jestem też bardzo nieudolnym, ale uprawiam trawę i z miernym dosyć skutkiem to w ostatnich latach.
No, ale niektórzy leją całą noc, którzy się mają te założone i tak to jest.
Dziękuję panu.
Pozdrawiam, to jest tylko moje zdanie, ale mówię, myśmy się musieli napracować, żeby tą wodę... osiągnąć, a teraz się
czyli bardzo ciekawy pomysł, ręczne pompy i tylko ręczne, i to nas najbardziej skłoni do oszczędzania wody. Dawniej, kiedy były susze jeszcze w erze post czy preindustrialnej, no ludzie wznosili błagania o deszcz, patrząc w górę. Przewodniczący Episkopatu Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, zaapelował niedawno o modlitwę o deszcz właśnie. W Polsce panuje susza, która zagraża setkom tysięcy hektarów upraw. O prośbie przewodniczącego Episkopatu Polski mówi rzecznik ksiądz Paweł Rytel-Adrianik.
Przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, zwrócił się do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Prosił, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw.
I ostatni w dzisiejszym otwartym mikrofonie słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchacz Rafał z Wielkopolski.
Dzień dobry, panie Rafał.
Że zajmuje się sprzedażą pomiotu kurzego głównie na województwo lubuskie, zachodniopomorskie i rolnicy są moimi głównymi klientami. Powiem tak, sytuacja jest dramatyczna wręcz. Słyszałem opinię od wielu rolników, którzy na początku kwietnia bieżącego roku w okolicach Siebodzina siali buraki. Mamy dzisiaj 21 kwietnia, jeszcze nic w ogóle nie widać. Jest obawa, że przyjdą przymrozki, ziarno nie zdąży się zapilkować. Wszystko umrze. Z drugiej strony słyszę, czy też przypadki wiele, że rolnicy, którzy w zeszłym roku składali suszowe na tutaj teren lubuskiego, do dzisiaj nie dostali pieniążków z tego tytułu i też mają związane ręce, nie mogą nic dalej sobie kopywać. A firmy działają niektóre tak, że jak dowiadują się, że rolnicy, przypuśćmy z lubuskiego, dostają pieniążki suszowego, to zaraz wszystkie chemia nasiona idą do góry. A to coś ciekawe, w normalnym państwie, jeśli jest susza, to ceny zbóż, płodów idą do góry. I rolnik liczy, okej, zebrałem w tym roku tyle i tyle ton mniej, ale się za to odbije na cenie. A znowu w naszym kochanym kraju, jak u nas jest susza, to się sprowadza pociągami kukurydzę, pszenicę z Ukrainy. Z takich krajów nie można dawać wszelaką chemię. I polski rolnik, że tak powiem, od kilku lat to duży hazard, bo nigdy nie wie, jak w danym roku wyjdzie.
Sprowadza się płody rolne z krajów, w których się urodziły, no bo i nasze żołądki, i przemysł, i ich zapotrzebowanie się nie zmniejsza tylko dlatego, że była susza. Bardzo dziękuję za wszystkie dzisiejsze telefony. Obyśmy spotkali się w bardziej mokrych czasach, no i oczywiście wolnych od koronawirusa. Mam nadzieję, że nie przestraszyli się państwo tym tematem, ale to jest sprawa, o której trzeba mówić i którą trzeba sobie uzmysławiać, że ten nadchodzący rok i ten nadchodzący sezon w rolnictwie, no prawdopodobnie wiele na to wskazuje, jak podkreślam, że nie będzie czasem obfitych plonów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilkę w Radiu Zachód Wiadomości, a do usłyszenia mówi Marek Poniedziałek.